Bardzo gorąco witamy w naszym studiu księdza profesora, doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka, moderatora dzieła biblijnego w Legnicy, prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, który dzisiaj nam pomoże zrozumieć Słowo Boże. Na najbliższą niedzielę, przypomnijmy, to będzie 17 dzień maja, w niebo wstąpienie Pańskie. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca, witam wszystkich państwa przy odbiornikach radiowych.
I na początku nasza modlitwa do Ducha Świętego, pieśń do Ducha Świętego.
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką, Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytycz tę, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć, opiekuj się moją młodością. Za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź.
Bardzo prosimy.
Z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni, mówił o Królestwie Bożym, a podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Wniebowstąpienie to jakby wielka i chwalebna epifania Chrystusa Zmartwychwstałego, której opis jedynie Łukasz umieszcza w zakończeniu swojej Ewangelii na początku drugiego tomu swojego dzieła, to jest Dziejów Apostolskich. Odziedziczywszy starożytną i trwałą symbolikę, Biblia umiejscawia na wysokości, w niebie, wszystko, co jest wywyższone i przewyższa horyzontalną przestrzeń naszego świata. Podczas gdy pod nim, w piekle, w podziemiach, ulokowane zostało zło i śmierć. Spotkanie zaś pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest pojmowane jako linia wertykalna, zgodnie z którą Bóg zstępuje z nieba, aby mówić do człowieka i wstępuje do nieba po zakończonym dziele. Zatem symbolika wniebowzięcia nie powinna być ograniczana do schematów przestrzennych, stratosferycznych, które stanowią swoistą obudowę. Winniśmy ją raczej rozumieć jako włączenie w świętość samego Boga, w Jego transcendencję, we wspólnotę z wiecznym. Łatwo zatem pojąć w niebo wstąpienie Chrystusa opisane za pomocą przywołanych wyżej symboli jako wielkie wyznanie wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. On jest już obecny pomiędzy nami w formie, nie jest on już obecny pomiędzy nami w formie fizycznej osoby, jednak jest nadal obecny pośród nas w ożywiającej mocy Boga. Po przyjęciu postaci sługi teraz jest on wywyższony w Bogu, w kierunku którego zaczął pociągać wszystkich tak, aby on był wszystkim we wszystkich. Psalmu 47. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby, śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiadł na swym świętym tronie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Usłyszane przed chwilą fragmenty psalmu 47, który będziemy śpiewali w najbliższą uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, to hymn ku czci Jahwe, który jako król wszechświata rządzi również ziemskim światem. Jest to jeden z psalmów ku czci Jahwe, króla świata. W świątyni jerozolimskiej śpiewano go w Nowy Rok. Czasami bywa wyjaśniany jako związany z uroczystością wspomnienia królowania Jahwe, podobnie jak my obchodzimy uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to uroczystość, której akcent jest położony na królowanie Boga. Nowy Rok nie był tylko wspomnieniem stworzenia świata, ale także przypomnieniem prawdy, że kiedyś nastanie moment pełnego ujawnienia królowania Boga nad światem, o czym wielokrotnie mówił nam Chrystus. Z listu do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokona dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Temat wniebowstąpienia obecny jest również w uroczystym tekście wziętym z listu do Efezjan, a dokładniej w wersetach od 22 do 23, które posiadają charakter hymnu. Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową. Temu wywyższeniu Chrystusa odpowiada również przemiana człowieka, nadzieja waszego powołania. O tym była mowa w 18 wersecie. Moc wywyższonego Chrystusa jest taka, że potrafi przyciągnąć do siebie z nieprzezwyciężoną siłą cały Kościół. To miał na myśli Paweł w 19 wersecie, kiedy pisał: przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Kościół jest Jego ciałem i jest Jego niemal fizyczną obecnością w świecie. Podobnie do ciała, za pomocą którego Chrystus na ziemi uzdrawiał i głosił Słowo Boże. Jeśli zatem Chrystus zmartwychwstały jest Panem Wszechświata, który chce przyciągnąć do siebie, to tym bardziej jest Nim Kościół, który On pragnie cały w sobie. Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto ostatnia stronica Ewangelii świętego Marka, zdominowana figurą Chrystusa chwalebnego. Ukazuje uroczyste ukazanie się, objawienie się paschalne, umiejscowione w Galilei, skomponowane według trzech elementów charakterystycznych dla biblijnych opowiadań o powołaniu. Ukazanie się Boga, misja, obietnica wspierającej obecności. W tej ostatecznej proklamacji Jezus został przedstawiony według schematu wniebowstąpienia jako Pan nad wszelką władzą. On sprawuje swoją boską władzę nad niebem i ziemią. Nasuwa się fragment z Księgi Daniela z 7 rozdziału o Synu Człowieczym, który pojawia się na obłokach niebieskich. On jest intronizowany jako król wszechświata. Misja, którą powierza Kościołowi, dotyczy czynienia uczniami wszystkie narody przez chrzest i katechezę o tym wszystkim, co zostało im przekazane. Wierni, głosząc Ewangelię ludzkości, współpracują z chwalebnym dziełem rekapitulacji wszystkich rzeczy w Chrystusie, o czym czytamy w liście do Efezjan, rozdział 1, werset 10. W każdej okoliczności ich drogi towarzyszyć im będzie asystencja Chrystusa, który nie jest powiązany z przestrzenią Palestyny, lecz jest obecny wszędzie tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Podobnie jak mówiło się o Bogu w tradycji rabinackiej, jeśli dwie osoby wspólnie medytują nad prawem, tam obecność Pana jest z nimi. Ta końcowa synteza w Ewangelii Marka wiary Kościoła i jego zaangażowania apostolskiego daje nam głębokie zrozumienie w niebo wstąpienia jako świadomości, że Chrystus zmartwychwstały jest centrum zjednoczenia wszechświata i ludzkości.
Przypomnę, że dzisiaj komentuje Słowo Boże na najbliższą niedzielę, 17 maja w Niebowstąpienie Pańskie, ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, także kierownik Katedry Teologii i Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. I teraz już chyba zaprosimy naszych słuchaczy do pytań, do refleksji, do dzielenia się swoimi myślami po tej lekturze właśnie tego fragmentu Pisma Świętego, które jest nam dane na najbliższą niedzielę. Temat właśnie w niebowstąpienie. Tak często, profesorze, kiedy odmawiamy różaniec, to jest tam ta tajemnica, prawda, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Pewnie myślimy sobie, jak ono wyglądało, prawda, jak to było tak materialnie, tak filmowo chcemy, ale wiemy, że u Pana Boga wszystko jest możliwe i to na pewno było to uniesienie się, a takie pytanie, które zadają dzieci, gdzie się to niebo znajduje? Myślę, że ono dosyć jest i łatwe, i trudne, prawda?
No właśnie, ono jest bardzo trudne, dlatego że no nie możemy nieba wiązać tylko z przestrzenią taką ściśle materialną, stratosferyczną. No tu przytaczając wypowiedź przypisywaną Gagarinowi, w niebie był, Boga nie widział, prawda? Tak, wiemy wszyscy, że w kosmosie nie znajduje się to niebo, a poza tym brzmią nam wciąż w uszach również słowa Chrystusa, Królestwo Boże w was jest, prawda? Więc nie możemy nieba ograniczyć do przestrzeni takiej fizycznej, fizykalnej. Może trochę nam to pozwala zrozumieć, dlaczego sytuujemy te wszystkie najważniejsze rzeczy w wysokości, w niebie, na wysokościach, bo tam jest trudno wejść. Wszyscy wiemy, którzy wspinaliśmy się na góry, niekoniecznie w formie sportowej, ale choćby pielgrzymując do sanktuariów, które, ciekawa rzecz, w większości są usytuowane na wzniesieniach. Ile potrzeba wysiłku, żeby podnieść się nie tylko fizycznie, wstępując stopień po stopniu, czy metr po metrze, coraz wyżej ponad poziom morza, ale również wstępując duchem coraz wyżej. Myślę, że tu właśnie ta myśl powinna dominować w tych czytaniach, że widzimy tutaj nie tyle takie odfrunięcie Pana Jezusa do nieba, ile powrót Syna Człowieczego do Jemu należnej chwały. On był zjednoczony z Bogiem, osoba boska, w którymś momencie dla naszego zbawienia stąpiła na ziemię, przyjmując ludzkie ciało. Teraz po dokonaniu dzieła zbawczego
Stąpił na niebiosa i się
powraca do sobie należnego, tak, do sobie należnego miejsca.
Chociaż mówimy, być w siódmym niebie, to jest takie, prawda, zwielokrotnienie jakiejś tam radości, takiej powiedzmy ziemskiego punktu widzenia, ale też kiedyś w katechezie miałem to zagadnienie i tak nie było też czasu szeroko to rozpatrzyć o tym trzecim niebie świętego Pawła, tak?
No właśnie, to jest, ja chciałem do tego też nawiązać, że można. To siódme niebo to chyba jest też pewien motyw rozwijany właściwie to jest świadectwo Pawła o tym, że mówi o człowieku, który znalazł się w trzecim niebie. Kto to był, nie wiem. Próbuje w jakiś sposób to tak zakamuflować, że to nie mówi o sobie, ale jest to pewne doświadczenie mistyczne, myślę, takiego pełnego zjednoczenia z Bogiem. No bo czymże będzie niebo? No największe szczęście nieba będzie polegało na tym, że daj Boże, my wszyscy będziemy zjednoczeni z Bogiem w pełni. A piekło na czym będzie polegało? Na tym, że będziemy oddzieleni od naszego Stwórcy i to będzie nasze największe cierpienie. Nie te ognie, które plastycznie wyobrażają piekło, ale to właśnie całkowite oddzielenie od Boga ze świadomością, że to była również decyzja człowieka, który sam dobrowolnie podjął taką decyzję, że nie chce Boga w swoim życiu, a więc nie będzie go również miał w wieczności.
Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, prawda? Co Pan przygotował, więc to będzie dla nas poniekąd niespodzianka, myślę, w jakimś takim wymiarze. Ale też co ksiądz, jeszcze wtedy kardynał Ratzinger, przed tym jak był Ojcem Świętym papieżem, pisał jako dogmatyk oczywiście, że mówi, mamy tam się spodziewać jednak tego powtórzenia raju, który został utracony. I to mówi w tych konkretach, mówi, bo jako ludzie, a więc w kolorach, w barwach, w intensywności przeżyć, no wszystko tam będzie, co człowiekowi sprawia radość. Taką, ale oczywiście największa radość to jest ta bliskość, jedność, to jest
pełne
Bogiem,
zjednoczenie
tak,
z Bogiem.
Z Bogiem, ale też i te poboczne radości.
Zgadza się, oczywiście to będzie właśnie ta rekapitulacja, gdzieś tam pojawiło się to słowo w tych naszych medytacjach dzisiaj, czyli przywrócenie tej pełnej harmonii, która była gdzieś tam zburzona, człowieka wewnątrz siebie, człowieka z Bogiem, człowieka ze światem otaczającym, z drugim człowiekiem, ale odkupienie i niebo, czyli to pełne zbawienie, będzie jeszcze czymś nieskończenie przewyższającym dzieło stworzenia. Bo w liturgii Wigilii Paschalnej szczególnie tam brzmiały te słowa: wielkim było dzieło stworzenia, a jeszcze większym jest dzieło odkupienia, w którym będziemy w pełni mieli udział właśnie w niebie. A mówimy, i Chrystus nam tę drogę dzisiaj pokazuje.
A mówimy właśnie, że wszechświat się jeszcze nie skończył tworzyć. Iż powstają nowe, to się niewyobrażalne, nikt go nie zmierzył, nikt go nie zważył, więc na pewno ta przestrzeń istnieje, nie bójmy się, bo nieraz ktoś mówi, gdzie to miejsce będzie, gdzie to zostawmy to wszystko wszechmocne, Pan Bóg jest wszechmocny i to wszystko zostawiamy Jego właśnie, prawda, sile.
Tak jest.
I mocy.
Więc co, no może zapraszamy wszystkich słuchaczy do dzielenia się Słowem Bożym. Ja może przypomnę, że w najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Pierwsze czytanie wyjęte jest z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. Psalm responsoryjny z refrenem Pan wśród radości wstępuje do nieba, wzięty z psalmu 47, wersety 2 do 3 i 6 do 9. Drugie czytanie wyjęte z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 17 do 23 i Ewangelia wzięta z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 16, wersety od 15 do 20. Zapraszamy do podzielenia się refleksją, medytacją, rozważaniem nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę w Niebowstąpienia Pańskiego.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Numer telefonów 56 655 23 55, 56 655 23 56, Polska Północna, Południowa, Zagranica 56 655 23 33, 56 655 23 66, kierunkowy do Polski oczywiście 48, z USA i Kanady 011. I mamy już telefon pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pokażę jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna się kłaniam.
Witamy, panie Krzysztofie.
I więc tak, piszcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. No więc tak, tu u mnie przed kościołem parafialnym jest blisko szkoła średnia i tam uczniowie palą. Są kosze przed kościołem, więc oni uważają, że tam popielniczka to mogą tu palić i przed plebanią, która jest obok. No więc często im tam zwracaliśmy uwagę, że to szkodzi zdrowiu. A teraz ostatnio pomyślałem, że taką właśnie ewangelizację, że w ten sposób, że gdyby nie było słońca na ziemi, bez słońca nie byłoby życia na ziemi, a bez Boga nie byłoby ani słońca, ani życia, ani nas. No więc jak mówią, że ewolucja, to mówię, jeżeli ewolucja zachodzi, to dlatego, że Bóg chciał, żeby zachodziła, że On, powiedzmy, to wszystko zaprogramował. No i takie dyskusje z Nim prowadzę. Natomiast pytanie mam jedno. Zasiadł po prawicy Boga. Czy tak teksty wszystkie tak mówią, czy po prawicy Boga Ojca, ponieważ Chrystus też Bogiem, więc można by to tak powiedzmy, czy w ogóle jak ja często mówię na ten temat, no to właśnie mówię, że do Boga Ojca. Zwracam uwagę, dodaję tego Ojca. No oczywiście można to rozumieć, że Bóg, no to ten jeden, ale mimo wszystko, no proszę jakieś wyjaśnienie. Dziękuję, z Bogiem, z Marią.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Nie, tak, tak, oczywiście. Nie, mając na myśli takie stwierdzenie, że Chrystus zasiadł po prawicy Boga, to nie chodzi o Boga jako istotę taką, jaką jest Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec, ile właśnie chodzi konkretnie o pierwszą osobę boską, czyli o Boga Ojca. Może to było przede wszystkim podyktowane tym, że w Starym Testamencie często termin Bóg, tłumaczony z języka hebrajskiego Elohim, był właśnie przekładany tym jednym pojęciem Bóg, ale w myśli oczywiście nauczania Jezusa Chrystusa chodzi o Ojca. Zatem no jest to pewne doprecyzowanie może ważne i tutaj dziękuję panie Krzysztofie za to, żebyśmy nawet mówiąc tylko Bóg mieli świadomość, że chodzi o pierwszą osobę boską, a więc o Ojca.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon, kolejne pytanie, jak ufamy. Bardzo prosimy Radio Maria, słuchamy, proszę bardzo. Tylko radio ściszamy, dobrze?
Dobrze,
proszę bardzo,
dobrze.
I słuchamy. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam się podzielić właśnie tym słowem, które było czytane w dziełach apostolskich. Więc taka taka refleksja na ten temat, no, że jak uczniowie wpatrywali się, prawda, wpatrywali się widząc Jezusa, który wstępuje do nieba. Więc tak sobie wyobrażam, że musieli być przede wszystkim bardzo zachwyceni tym, zachwyceni musieli być tym, że ten Jezus, z którym oni chodzili przez 3 lata, z którym przebywali, on teraz wstępuje do nieba. Ale co jest istotne moim zdaniem? On im powiedział, że słyszeliście ode mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I po prostu im powiedział im, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. I to jest takie właśnie niezwykłe, że On nie zostawia, że Jezus nie zostawił ich samymi, więc dał im tą obietnicę Ojca, Ducha Świętego i oczywiście ten Duch Święty cały czas wstępuje na Kościół, wstępuje na każdego, kto go pragnie, kto go po prostu wzywa, kto w pokorze przychodzi i mówi Duchu Święty przyjdź. I to jest takie niezwykłe, że mamy Ducha Świętego, który przenika za nasze serca. I to jest takie dla mnie przynajmniej bardzo fascynujące, że oto Jezus nie zostawił mnie samą. Jezus przyszedł do mojego życia i jeszcze w Duchu Świętym do mnie każdego dnia przez swoje słowo przemawia. No co można jeszcze powiedzieć? No można tyle powiedzieć, że tylko trzeba to przyjąć w wielkiej pokorze i umierzeniu, że to właśnie tak jak było na początku powiedziane, że Bogu spodobało się, że przyszedł po prostu w postaci człowieka, uniżył samego siebie, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, ażeby nam służyć. To jest niezwykła prawda. To jest prawda fascynująca. To jest prawda taka, która po prostu, jeśli dotknie człowieka, jeśli dotknie serca, no to nie sposób jej nie przyjąć, nie sposób się fascynować nią, nie sposób się zachwycać miłością, jaką nas obdarzył Bóg Ojciec w swoim Synu Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. I cóż, no więcej już nie mogę powiedzieć, dlatego że jestem po prostu bardzo tym, bardzo tak jestem zachwycona i że w ogóle się dodzwoniłam. Szczęść Boże. I Chrystus zmartwychwstał i On żyje, niech będzie pochwalony na wieki wieków.
Amen. Dziękujemy bardzo, Panie Władysławo. Pozdrawiamy serdecznie.
Prawdziwie zmartwychwstał. Troszkę może zapominamy już o tym pięknym pozdrowieniu. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Ale chciałem powrócić do tych słów, które tutaj pani Władysława, tak jak dobrze zrozumiałem imię, przywołała, że nie tylko Chrystus nas nie zostawił samych, ale i nie tylko nas napełnił Duchem Świętym, aby ta radość w nas była tak ogromna. To napełnienie Duchem Świętym jest również uzdolnieniem do głoszenia Ewangelii. I tutaj pozwólcie Państwo, że wrócę jeszcze raz do tych słów z Ewangelii świętego Marka, gdzie Jezus wyraźnie nakazuje uczniom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czyńcie uczniami wszystkich, czyli to nie jest tylko takie materialne głoszenie, powiedziałem, mam czyste sumienie. Nie, moje głoszenie Ewangelii, ponieważ otrzymaliśmy Ducha Świętego, ma być tak skuteczne, żeby w wyniku głoszenia tej Ewangelii ci, którzy słyszą, stawali się uczniami Chrystusa. Ale czy się staną, czy nie staną, to już w tym moc i potęga Ducha Świętego.
I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Jakie Pana imię jeszcze?
Sławek.
Panie Sławku, proszę bardzo.
I chciałem właśnie takie, bo tu takie właśnie jest ewangelizacja i właśnie taką książkę ja czytam, nie byście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i tu właśnie takie są piękne właśnie pisane słowa, jak Pan Jezus tam przemawia do tej Anny i właśnie tu jest takie dużo, właśnie jak Duch Święty tam do Kościoła. Tu są właśnie takie, i właśnie taką miałbym prośbę, jakby tak może na antenie jakieś fragmenty tej książki mogłyby być czytane, czy nie bardzo?
A kto jest autorem tej książki, bo nie pamiętamy?
To jest tak, nie byście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, a autorem tej książki, ona była wydana w 2012 roku i tytuł książki to jest tak, Anna Argańska. O.
A jakie to wydawnictwo jest? Bo to też wszystko w zależności. Jest Kościelny Imprimatur. Czy jest Kościelny Imprimatur? To jest bardzo ważne.
Naturalnie.
A o lekturach teraz no, trudno mówić. My mamy jakieś tam w tym...
Ja myślę, że tak, oczywiście, że można sięgać do książki jak najbardziej. Ważne jest też, żeby ona była, miała rzeczywiście akceptację władzy kościelnej. Ja myślę, że zacząć jednak zawsze trzeba od Słowa Bożego, bo to jest źródło, w którym Bóg do nas przemawia. To jest źródło tego Słowa Chrystusa, Ewangelii, która dociera do naszego życia, odmienia nasze życie, napełnia nas Duchem Świętym i uzdalnia do tego, żebyśmy się stawali Jego apostołami. Naturalnie w różnych inny sposób możemy posiłkować się, czy to książką, czy innym rozważaniem. Nie wiem, trudno mi teraz ocenić, czy jest to książka rzeczywiście wartościowa, ale z pewnością ojcowie bardzo dobrze sobie poradzą z tym, żeby ewentualnie, jeśli będzie taka możliwość, potrzeba, żeby do tej książki się odwołać.
I audycja Szukając Słowa Bożego. Kolejny telefon, przypomnę, jest z nami ksiądz profesor Sławomir Stasiak z Legnicy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy. Szczęść ja mam Boże. Takie pytanie.
Pani Tereso, ale gdzieś bliżej słuchawki, dobrze? Bo coś nam, albo okna.
Ja mam takie pytanie. Czy siostra Faustyna była jedynym człowiekiem na świecie, która w wizji była po prostu zaproszona i była w niebie i w piekle? Czy jeszcze jakieś inni ludzie też mieli, święci, wizje takie? No to takie mam pytanie.
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo no, myśmy tutaj już przytoczyli postać świętego Pawła, który opisuje swoje doświadczenia mistyczne, pisząc wprost o tym, że znalazł się w trzecim niebie. Z życiorysów innych wielkich mistyków, jak choćby święta Teresa z Awila, czy święty Jan od Krzyża, tam również czytamy o ich wielkich takich doświadczeniach mistycznych zjednoczenia z Chrystusem. No, myślę, że wielu takich świętych byśmy odnaleźli, którzy przeżywali już tu na ziemi ten przedsmak nieba, czyli przedsmak takiego pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Ale nie potrafiłbym tak wymienić całego katalogu świętych, którzy tego doświadczyli.
Na pewno doświadczyła święta siostra Faustyna, pani rację.
Oczywiście, tak.
Zresztą
tak.
Raz miała taką wizję mówiącą, że przed tronem baranka widziała świętego Andrzeja Bobole, świętego Stanisława Kostkę, którzy orędowali w szczególny sposób za Polską.
Za Polską, tak. Za ojczyzną. Tak. Rzeczywiście, no, z tym, że musimy też pamiętać o tym, że nawet jeżeli w pewnych dokumentach czy świadectwach świętych nie znajdziemy takiego opisu, to jeszcze nie znaczy, że oni nie przeżyli takiego mistycznego zjednoczenia z Chrystusem, czy wizji nieba, którą Chrystus im dawał. Ale musimy jednak wciąż o tym pamiętać, że to są jednak doświadczenia i objawienia indywidualne. Natomiast objawienie dane całemu Kościołowi to jest Słowo Boże, nad którym również dzisiaj chcemy się pochylić, żeby tym bardziej zbliżyć się do tajemnicy wniebowstąpienia Pańskiego.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Pozdrawiam serdecznie ojca, księdza profesora i ojca prowadzącego, Roman ze Szpotały, zachodnia Polska.
Witamy, bardzo prosimy, panie Roman.
Mam takie pytanie do księdza profesora, bo tutaj z Ewangelii świętego Marka Pan Jezus takie, można powiedzieć, troszkę przerażające słowa mówi, że kto uwierzył, ten będzie zbawiony, kto nie uwierzył, będzie potępiony. I teraz ja z takim pytaniem. Ja mieszkam blisko granicy niemieckiej, bo to jest około 80 km i pracuję w Niemczech, w różnych miejscach, bo taki rodzaj pracy na montażach mam i spotykam wielu ludzi z Niemiec wschodnich, którzy są w ogóle niewierzący. My mamy tą wygodę, ten komfort, że Królowa Polski nas otacza, Mazaria i wiara jest słabsza lub mocniejsza. Tamci ludzie w ogóle nie znają, też mi szkoda, bo są w jakiś sposób przez system pokrzywdzeni. Mówi zimo w ogóle, nie mam tyle czasu, bo w różnych miejscach przebywam, czasami jest to tylko tydzień, ale chociaż próbuję mówić o takich rzeczach, pokazuję te rzeczy, które Bóg, te wszystkie dobre rzeczy, które robi, i im tylko chociaż o takich rzeczach mówię, że jakbyś człowieku chociaż miało cię coś spotkać, chociaż wezwij Pana, że Jezu, ufam Tobie, bo całą naukę Ewangelii nie mam tyle czasu i to zbyt wiele przykładów trzeba też, aż na tyle języka nie znam dobrze, żeby tym ludziom dokładnie to przekazać, ale chociaż takie rzeczy przewieźć, czy ci ludzie mają szansę na zbawienie, chociaż przy takim westchnieniu, bo mówię, żeby ich ewangelizować, to trzeba przecież całych wielu dni, wielu miesięcy, tygodni. A niestety system im tak silną tą ideologię marksistowską przekazał, że oni są no tyle materialistycznie przekonani, że trudno im nagle przestawić myślenie. Ja się przyłączę nogę, bo słabo, mam słaby głośnik i proszę księdza profesora o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, bardzo pozdrawiamy.
Panie Romanie, oczywiście, że mają szansę na zbawienie. Oczywiście. I właściwie to pan już odpowiedział sam na pytanie, co jest ich największą szansą na wiarę i na osiągnięcie zbawienia. Panie Romanie, myślę, że pan zrozumie i radiosłuchacze też taką historię, o którą opowiadają świętym Franciszku z Asyżu, kiedy to któregoś dnia powiedział swojemu bratu, że będą dzisiaj głosili kazanie. wyszli, będą głosili Ewangelię, będą głosili kazanie, będą głosili homilię. Wyszli w miasto wczesnym rankiem, komuś podali kubek wody, komuś innemu chleb, innemu ubranie, innego pocieszyli, kogoś zmartwionego chorobą bliskiego podnieśli na duchu. I tak im zszedł cały dzień, kiedy wracali do furty klasztornej, brat świętego Franciszka powiedział: Ojcze Franciszku, ale to miało być głoszenie Ewangelii, miała być homilia. Mówi: no właśnie skończyliśmy. Więc ten dobry przykład, pokazanie wiary w Pana życiu, w życiu wielu ludzi, którzy mają kontakt z tymi ludźmi zdewastowanymi przez komunizm, przez lata komunizmu, z sumieniami porozdzieranymi w wielu wypadkach przez no, przeraźliwe decyzje, do których byli zmuszeni, to właśnie na przykład wiary ludzi, którzy tam są i którzy tę wiarę mają w sercu, może być czasami decydujący o tym, że i w nich ta iskra wiary się zapali. I na to trzeba mieć nadzieję. I nie ma się co martwić tym, że człowiek nie zna zbyt dobrze języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego. Cóż, ważne jest to, żeby płomień wiary było widać w naszym życiu. Jak będziemy potrafili, tak go i słowami przekażemy.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy o wyciszenie radia i potem mówimy już do telefonu, dobrze? Proszę bardzo. Nie, nie, tylko wyciszyć radio i mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Elżbieta z Rzeszowa. Ja chciałam tak króciutko. Ojciec mówił, że czy byli ludzie, którzy widzieli wizję nieba, a czy dzieci fatimskie nie miały takich objawień Hiacynta? Jak coś takiego
tak, czytałam. Tak, oczywiście. Sobie przypominam, też Matka Boża może ich nie zaprowadziła tam, tylko że mogły zobaczyć, bo wtedy w tym momencie przeżyły takie, może powiedzieć, wzruszenie. Wiem, że Franciszek obiecał post jeszcze bardziej, jak zobaczył piekło i tak. A to już ksiądz profesor odpowie. A jeszcze jakieś pytanie?
A jeszcze jedno pytańko, takie małe. Dla mnie w ogóle ten okres Zmartwychwstania Pańskiego jest czymś wielkim do przeżycia. To jest tak piękne wszystko. Zesłanie Ducha Świętego, Trójcy Świętej, święto, Boże Ciało. To jest naprawdę wielka sprawa. I o co chodzi? Tutaj w miasteczku w Głogowie jest przepiękny witraż w kościele Świętej Trójcy, który właśnie w głównej nawie ołtarza pokazuje dnie ustąpienie Pana Jezusa. I ja jak tam stoję, to mi się nieraz tak łezka zakręci i myślę sobie tak, Boże, jak musiało być smutno tym apostołom kochanym, jak widzieli tego Jezusa, że wstępuje do nieba, ale oni no, nie rozumieli jeszcze tego wtedy. Jak im musiało być bardzo smutno, że zostają bez Jezusa na ziemi. Ja mam takie wyobrażenie. No po prostu tak to rozumiem. Nie wiem.
Dziękujemy bardzo.
Bóg
zapłać, pozdrawiamy serdecznie.
No właśnie to doświadczenie smutku rozstania to jest chyba takie bardzo nasze ludzkie doświadczenie, nieraz przeżywane przecież. Chyba najbardziej trudne doświadczenie rozstania w momencie śmierci kogoś bliskiego. Stąd te słowa takie, które zdaje się brzmią bardzo sucho, ale wyrażają bardzo konkretną prawdę. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. I to jest źródło radości, że między tym okresem Jezusa powracającego na prawicę Ojca, a tym momentem Jego przyjścia na końcu czasu w chwale, jest czas działania Kościoła. Czas działania Ducha Świętego, tego parakleta, pocieszyciela, wspierającego, umacniającego, który nie tylko daje nam radość poznania prawdy o tym, że Jezus jest wciąż z nami, bo przecież jest, ale również moc do tego, żeby tę prawdę o Jego obecności trwałej w Kościele nieść innym narodom, aż po krańce ziemi, jak to zostało powiedziane w dzisiejszej Ewangelii.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maria, szukając...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy Pana Krzysztofa, witamy.
Gorąco, serdecznie księdzu profesorowi Sławomirowi, ojcu Januszowi, Bóg zapłać, bo wprowadzenie nas w tą niedzielę i w tą taką niesłychanie cudowną tajemnicę, zresztą ona jest tak bogata i tak rozległa, jak cała tajemnica paschalna, od której właściwie, no jakby powiedzieć, no nasz los zależy, bo tam wyraźnie jest w liturgii świętej powiedziane, że ona się łączy z tym, z niebowstąpieniem łączy się z tym, że na tronie Boga natura ludzka została złożona. I teraz właśnie dziękuję za te od razu wstępne księdza profesora zauważenie, że tego nie można zbyt brać tak pod uwagę od takiej strony jak gdyby fizycznej. Pamiętam, jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, no tak jak niebo, tak i ta rzeczywistość, no ono nie znajduje się w żadnej przestrzeni fizycznej. To jest ogromnie ważne. Przecież pamiętamy, tam jest ta taka rotunda w Jerozolimie, to zresztą muzułmanie mają nad nią opiekę, oni tam otwierają i pokazują te ślady tych stóp Pana Jezusa, który stamtąd miał się jakby oderwać i właśnie w górę się udać. Ale właśnie tu jest teraz całe to dojście, prawda? Ja tylko powiem, no tylko są jakieś fragmenty po tej pięknej katechezie do pewnego jakby skojarzenia. Od razu pomyślałem właśnie, że przecież tak, Pan Jezus umiera w Wielki Piątek. Sobota to jest to zejście per inferi tam, no i w niedzielę zmartwychwstaje. I właściwie w niebowstąpienie nastąpiło zaraz po zmartwychwstaniu. To my go tak świętujemy w pewnej odległości i w pewnej chronologii czasowej. Ale to niebowstąpienie następuje od razu po zmartwychwstaniu, to z jakąś mocą właśnie podkreślam. I teraz tam, gdzie oczywiście ta nasza ludzka, no i natura, i ta wyobraźnia właśnie sięga w te przestrzenie już takie nawet poza naszą, poza tym globem. Zresztą taka jeszcze mi się przypomniała, że w tej ikonografii Pantokratora, to tam jest taka ciekawa rzecz. Albo Chrystus trzyma na ręku glob i kulę ziemską, albo trzyma go na globie. Ale nie chciałbym tego rozpatrywać w tej chwili, bo chcę was przejść dalej. Bo jak ksiądz profesor mówił o tej sprawie, że tam Gagarin taki dumny wrócił, że on tam Pana Boga nie znalazł, to ja bym powiedział troszeczkę więcej od Gagarina, że kiedy poleciał na Armstrong na Księżyc, ten statek tam, jak to tam się nazywał, 11, już tak człowiek ma tą kapocie taką trochę zmęczoną.
Apollo.
11, to Apollo. Przecież potem znaleźli w jego notesie, że on tam ciało najświętsze, on tam Eucharystię zawiózł na Księżyc, to czym myśmy bardzo długo w ogóle nie wiedzieli. I to jest ta rzeczywistość, która się wyraża gdzieś koło 28, jest takie święto Chrystusa Najwyższego Kapłana. To jest jakiś taki ogromny, też bym tak powiedział, związek. I teraz właśnie mówię, no cała ta tajemnica paschalna i nasza droga, która za Chrystusem nas prowadzi w mocy Chrztu Świętego i sakramentów, tam też mnie uderzyło, że kładli tam ręce, uzdrawiali, to też mogło w dziejach apostolskich posłużyć do tego ustabilizowania tego siódmego sakramentu, obrót piątego rozdziału świętego Jakuba, która mówi, że jeżeli ktoś między wami choruje, to niech przyjdą kapłani, ale tam też jest odniesienie, tam w tych czytaniach trzeba dobrze w nie tam jakoś zajrzeć. I teraz chodziłoby o to, żebyśmy tą niedzielę w jakiś szczególny sposób umieli przeżyć, chociaż wiemy, że zawsze to święto było z głębokim sensem. W czwartek ono zostało przeniesione tylko na niedzielę. Nie wolno o tym zapominać. Ten czwartek jest szalenie ważny z uwagi na odniesienie tego czwartku, kiedy była ostatnia wieczerza, kiedy Pan Jezus ustala sakrament ciała i krwi swojej i sakrament kapłaństwa. Ten czwartek to jest ogromnie, ogromnie ważny, ale Kościół, jak Matka, nam daje tą możliwość, żeby jeszcze głębiej, no, przy tej liturgii właśnie świętej, niedzielnej to przeżywać. Więc chodzi o to, żebyśmy przeżyli. I proszę mi jeszcze wybaczyć, ponieważ to wszystko, tam jest ten psalm, że Chrystus wstępujący jest królem. No więc nas czekają niezwykłe te godziny w przyszłym tygodniu i tam nie chodzi o szukanie jakiegoś królowania, tylko chodzi o służbę. I przypomniało mi się, jak Ojciec Święty Jan Paweł II w nowym roku kiedyś powiedział trzy słowa, które warto zapamiętać, bo one będą nam bardzo pomocne za kilka dni. Że on nam życzy tam z tego okna, wtedy, w którym kardynał Ratzinger się posłużył, że to jest to okno ojca, który na niego czekał. Ojciec Święty powiedział trzy słowa. Convinti, credibili, affidabili. To oznacza, że my mamy być przekonani, mamy być wiarygodni i wreszcie tacy, którym można wielkie sprawy poświęcić. Ja tylko tyle powiem, że oczywiście kandydaci, których mamy, oni są na pewno jeden i drugi są konwinti, przekonani, ale gorzej zaczyna być z tym, co dotyczy pojęcia wiarygodności i wreszcie powierzenia tego wszystkiego w sensie odpowiedzialności i właśnie to affidabili, żeby to było rzeczywiście affidamento i żeby nasza ojczyzna poszła za Chrystusem w niebo wstępującym, tak jak to było przewidziane od
początku
i od naszego przed ponad tysiącem lat. Bóg zapłać księdzu profesorowi Sławomirowi i ojcu Januszowi, bo to jest temat, którego byśmy nigdy nie mogli wyczerpać, ale myślę, że już tam w tej transcendencji, jak Pan Bóg nam pozwoli, będziemy mogli o tym, księże profesorze, już trochę dłużej porozważać i cieszyć się tym wszystkim, co otrzymaliśmy.
Więcej, Pan Jezus, nie tylko porozmawiać, ale też tego doświadczyć, bo to jest ogromnie ważne, że to nie dotyczy tylko przestrzeni naszego rozumowania. Tutaj bardzo głęboko Pan Krzysztof o tym powiedział. No, cała nasza trudność mówienia o tych tajemnicach polega na tym, że tak, z jednej strony potrzeba tego porównania do kategorii, no jak które jesteśmy w stanie objąć umysłem, zrozumieć, zdefiniować, pojąć, wyjaśnić, a więc ten okres, który trwa 40 dni do niebowstąpienia pańskiego, 50 dni do dnia pięćdziesiątnicy, od dnia uroczystości zmartwychwstania pańskiego, to jest nam potrzebne, byśmy to mogli ogarnąć jakoś naszym umysłem. Z drugiej strony, no, mówiąc o Bogu, próbując go definiować takimi definicjami matematycznymi, no sprawiamy, że zamykamy go w definicjach, a Boga się nie da zamknąć w tych definicjach. To jest tajemnica, która trwa nieustannie. Ja bym nawet powiedział, że zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie obejmują tak naprawdę jedną tajemnicę, która w liturgii Kościoła jest rozważana przez 40 dni, ale to jest wciąż jedna ta sama tajemnica wywyższenia Chrystusa do tego poziomu, do tego stanu, który był mu jako Bogu należny, bo on zstąpił z nieba po to, by nas do tego nieba poprowadzić.
Dziękujemy za komentarz i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Witam serdecznie.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza.
A kto mówi?
Mówi Bogumiła z Lublina.
Witam.
Myślę, że tak, bardzo głęboko mnie dotykają te słowa zawsze, bo Duch Święty taki jest, że przeszywa. I to, co nam jest obiecane, to przecież się już dzieje. Przecież już są wielkie charyzmaty. Już następuje odnowa życia, przemiana. Są dary wielkie, jakie Duch Święty daje. Wystarczy tylko po prostu faktycznie uwierzyć i się otwierać na Boga. Otwierać się na Ducha Świętego. Pragnąć Go, wielbić Go, wywyższać Go. No wszystko, co najlepsze. Przecież to się dzieje na tych mszach charyzmatycznych. To są fakty, których ja również doświadczam. I jeśli Bóg mnie uzdrawia, nie tylko duchowo, ale i fizycznie, to tak samo otrzymuję predyspozycję, aby iść i w jakiś sposób ewangelizować, głosić to wszystko. I staram się to robić. Dzisiaj z kilkoma osobami rozmawiałam, które miały głos odnośnie głosowania. I no i cóż, jedna osoba mówi, że nie absolutnie. Jak zaczęłam tłumaczyć, tak mówi, dziękuję Pani bardzo. Moje słowa, którymi posłużył się Duch Święty, no przekonały człowieka, że trzeba iść. I cieszę się ogromnie, cieszę się, mam w sercu tych ludzi, z którymi rozmawiałam i mogłam jakoś to światło, tego światła udzielić. Także, a jeszcze chciałam powiedzieć, przecież ojciec Pania Kal też wydał książkę jako swoje świadectwo i powiedział, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czegoś nie rozumie z tej książki, to może osobiście z nim porozmawiać, jest gotów i wyjaśnić pewne rzeczy. Także to są wszystko już cuda, one się już dzieją. Za co Bogu dziękuję, no i za wszystko. Niech Bóg będzie uwielbiony.
Dziękuję bardzo pani, pozdrawiamy serdecznie.
Tak jest, te znaki się oczywiście, że teraz dzieją. I tutaj pani Bogumiła bardzo na ważną rzecz zwróciła uwagę, że to, co dobre, rodzi się wtedy, kiedy między człowiekiem i Bogiem i między człowiekiem a człowiekiem prowadzony jest dialog. Dialog to nie jest przekrzykiwanie się, przerywanie, niepozwalanie skończyć zdania. Dialog to jest umiejętność mówienia, ale również umiejętność słuchania. Od najdawniejszych czasów, już od czasów prorockich, ci, którzy byli przez Boga wzywani do głoszenia słowa, nierzadko dają świadectwo o tym, że to słowo ich tak mocno uderzyło, że budziło nawet lęk, obawę, strach, a nawet sprzeciw. I kiedy to wszystko ustaje? Kiedy Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem. Kiedy człowiek otwiera się na słowo Boga, odpowiada na to słowo Boga. Więc zachęcam również was wszystkich, również tych, którzy przygotowują się teraz do wielkich debat, by pokazali umiejętność słuchania. Bo to jest chyba jeszcze ważniejsze niż umiejętność mówienia.
I kolejny telefon pragniemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Chwała nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego. Tutaj się kłania Włodek z Flensburga, z północnych Niemiec.
Witamy.
Proszę ojca, ja mam takie pytanie, które nie tylko mnie tutaj nurtuje, ale też innych moich znajomych. Oczywiście my jesteśmy katolikami, chrześcijanie i tak dalej. Chodzi tutaj właśnie o taką rzecz, że w internecie, na YouTube jest bardzo dużo świadectw, że ktoś był tam na przykład 100 minut w niebie, czy ktoś widział piekło. Są to oczywiście jacyś normalni, świeccy ludzie. I mam taką prośbę, czy mógłbym dostać odpowiedź, jak my, katolicy, mamy się do tego ustosunkować? To na tyle, przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pozdrawiam Radio Maryję, jesteście naprawdę wspaniali. Tutaj wspomagamy wam, jak tylko możemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Cieszymy się, że takie świadectwa możemy usłyszeć z różnych zakątków świata i różnych zakątków Europy. Panie Włodku, dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo istotne pytanie dotyczące naszej refleksji nad Słowem Bożym, którą podejmujemy już tutaj dzięki falom Radia Maryja od wielu lat jako bibliści. Otóż chodzi o to, żebyśmy umieli rozgraniczyć, co jest objawieniem powszechnie danym Kościołowi. To objawienie zostało dane nam w Słowie Bożym i w tradycji, jak uczy nas Kościół. Natomiast czym innym, w pewnym sensie czym innym, są objawienia prywatne. I teraz, żeby się przekonać o tym, czy te objawienia, te świadectwa przeróżnego rodzaju, czy to będą w formie książkowej, czy nagrań dźwiękowych, czy nagrań wideo, będą o tyle wiarygodne, o ile pozostają w zgodzie z nauczaniem Pisma Świętego i tradycji. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, to nikt, kto służy Kościołowi i Jezusowi Chrystusowi w Kościele, nie boi się weryfikacji swoich poglądów, swoich opinii, wypowiadanych przez siebie słów ze strony Kościoła. To jest pierwsza i podstawowa zasada. W momencie, kiedy się pojawia lęk przed taką weryfikacją, to nasuwa pewne wątpliwości, czy te objawienia rzeczywiście są prawdziwe. Stąd przede wszystkim, myślę, należy się odnosić do tego słowa, które Bóg nam daje każdego dnia, każdego tygodnia, słuchać, w którym komunikuje się z nami w liturgii Eucharystii, integralnej części tej Eucharystii jako liturgii słowa,
a dopiero potem ewentualnie do prywatnego rozwoju swojej duchowości sięgać również do tych objawień prywatnych. Ale zawsze najpierw Słowo Boże, a potem objawienia prywatne.
I telefon następny jeszcze. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Renata.
Kłaniamy się, Pani Renato, słuchamy. Z Polski, tak? Ale przyciszamy radio, dobrze?
Dobra.
Prośba i od
Szczęść
razu.
Szczęść Boże.
Witamy raz jeszcze.
Ja się nawróciłam 27 lat temu, ale ze strachu przed Bogiem. Nie wydoskonaliłam się w miłości do Boga. Ale mam takie pytanie. Chrzest w Duchu Świętym dokonuje się przez tajemnicę paschalną, czyli człowiek staje pod krzyżem, uznaje swoją grzeszność, doświadcza zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Czy zanurzenie w tajemnicy paschalnej, a zanurzenie w Trójcy Świętej jest tym samym wydarzeniem, proszę księdza?
Zanurzenie w tajemnicy paschalnej, czy jest tym samym, co zanurzenie w Trójcy Świętej?
Trójcy Świętej.
Tak, oczywiście, że tak. Bo dzieło dokonane... Tak?
Bo ja się kiedyś pytałam ojca, chyba 20 lat temu, ojca Jana, ale to on powiedział, że to tak nie jest.
W innym kontekście było pytanie, pani Jana.
Musielibyśmy
dokładnie zgłębić to pytanie, co to znaczy zanurzenie, czy to znaczy udział w tajemnicy paschalnej, bo jeżeli mówimy o udziale w tajemnicy paschalnej, które dokonuje się na podstawie sakramentu chrztu, przez to każdy wierzący może mieć udział w tajemnicy paschalnej i udział w obiektywnie dokonanym odkupieniu przez Jezusa Chrystusa, przy którym przecież współdziałała cała Trójca Święta, bo nie było to dzieło tylko jednej osoby boskiej, no to tak. Więc jeśli to tak pojmujemy, bo nie chciałbym się tutaj też spierać o pewne zwroty, słówka, bo to przecież nie o to chodzi. To chodzi o to, byśmy widzieli dzieło, zbawcze dzieło Jezusa, dokonane przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, jako zaplanowane dzieło Boga Ojca, które dokonało się przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. A więc działa cała Trójca Święta w tym dziele zbawczym.
Dziękujemy za kolejną odpowiedź. Przypomnę, drodzy Państwo, że naszym gościem, dzisiaj komentatorem Słowa Bożego jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy. Mamy jeszcze telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Boże.
Szczęść Boże, bardzo prosimy, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj zawsze, mówi koryw Andrzej z Olsztyna, tu zawsze przy temacie głoście Ewangelię, takie mi się rodzi pytanie, czy Ewangelię to jest jedno słowo i czy można w jednym słowie zawrzeć głoszenie Ewangelii, czy też Pismo Święte jest bardzo grube, jest tam bardzo wiele treści, i można w tych treściach odnaleźć coś ciekawego, nie wiem, zagubić się, przyczepić się jednej myśli, ale można zrozumieć całe przesłanie Pisma Świętego, tego, po co Bóg człowieka stworzył na ziemi, po co przyszedł na tą ziemię, dlaczego odkupił wszystkie winy, dlaczego za nas poniósł śmierć i zmartwychwstał. No i teraz jest pytanie, czy my rozumiemy, po co Pan Jezus to zrobił i na czym polega Ewangelia, tak? Głoście Ewangelię ubogim. I teraz oprócz tego, że jest głoszenie Ewangelii tym ludziom, którzy potrzebują wyzwolenia od samego grzechu, jest jeszcze wiedza, informacja w Piśmie Świętym o tych złych ludziach, którzy mają za zadanie odciągać od Pana Boga, i dążą oni systemowo do tego, by na przykład najszersze warstwy społeczeństwa przepoić rozwiązłością. Na dzisiaj wiemy, że tym właśnie zajmuje się masoneria. No im chodzi o to, żeby ludzie nie mieli dzieci, a tylko bawili się, uciechy robili i później jak ten naród umiera, to przejmują te tereny. Ale Pan Jezus też przyszedł i jedni mówią, że on nie chciał być królem, ale jest przypowieść o minach w Łukasza 19, której wprost Pan Jezus tłumaczy przed wjazdem do Jerozolimy, że pewien człowiek szlachetnego rodu udał daleki się kraj, aby uzyskać dla siebie godność królewską i oni nie chcieli w tej przypowieści, żeby ten ktoś nad nimi królował. I Pan Jezus na koniec przypowieści mówi, że tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Czyli no Pan Jezus jednak chce być królem, chce, żebyśmy go uznawali za króla i żebyśmy właśnie tą ideę też znali, rozumieli jako Ewangelii. Na koniec swojej wypowiedzi chciałem to, co Pan, co naucza nas święty Jan Paweł II o nauczaniu Kościoła z encykliki Solitudo Rei Socialis. Tak więc w całym nauczaniu i najdawniejszej praktyce Kościoła zawiera się przekonanie, że z racji swego powołania jest on sam, jego szafarze i każdy z jego członków zobowiązani do niesienia ulgi cierpiącym nędzę, bliskim czy dalekim, nie tylko z tego, co zbywa, ale z tego, co jest konieczne do życia. W obliczu istniejących potrzeb nie wolno przedkładać na dnie bogatego wystroju świątyni drogocennych parametrów przeznaczonych do kultu Bożego. Przeciwnie, mogłoby się okazać konieczne sprzedanie tych dóbr, aby dać chleb, napój, odzież i dom temu, kto jest ich pozbawiony. Jak już wspomniano, wskazane jest...
Tak, ale to dokumenty mamy dostępne, panie Andrzeju, i mamy czas spotkamy się z nauczaniem papieży. Tutaj nam pan przypomina bardzo dobrze, tylko mówię, że teraz czas mamy pytanie i jeszcze konkretne do Słowa Bożego dzisiaj usłyszonego, bo tak to możemy całą godzinę poświęcić na impresje, prawda, duchowe.
No właśnie, bo tutaj pojawiło się bardzo wiele wątków i trudno,
zawsze
trudno się
pan
do, tych
Andrzej,
wszystkich,
styl.
Do tych wszystkich wątków odnieść, ale ja bym się odniósł do jednego bardzo ważnego wątku, który pan Andrzej poruszył, myślę, że mając świadomość dokumentu adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, w której zachęca on nas do tego, byśmy patrzyli na Stary i Nowy Testament w sposób integralny. Byśmy tych dwóch rzeczywistości nie rozdzielali. Zbawcze dzieło, zbawczy plan Boga, który został przygotowany od momentu uwikłania się pierwszych rodziców w grzech, był realizowany przez cały czas trwania Starego Testamentu, a swoją pełnię osiągnął w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Teraz pytanie, co jest treścią Ewangelii? Bo jeżeli słyszymy słowo Ewangelia, to rzecz jasna, nie mamy na myśli tylko gatunku literackiego czterech Ewangelii, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ale mamy na myśli coś, co te cztery gatunki jednoczy w sobie i coś, co możemy nazwać dobrą nowiną. Co to jest? Święty Paweł nam odpowiada w bardzo skondensowany sposób, taki może nawet pasujący trochę do naszych czasów, bardzo precyzyjnie matematycznych. Krzyż i zmartwychwstanie. Jeżeli uwierzy człowiek w to, że Jezus Chrystus umarł dla jego zbawienia i zmartwychwstał, aby go podnieść do poziomu życia Boga, to znaczy, że żyje według Ewangelii. Naturalnie, potem wszystkie kolejne tajemnice, które są przedstawiane w Ewangeliach, rozważamy, ale zawsze w odniesieniu do krzyża i do zmartwychwstania, które dokonało się w Jezusie Chrystusie.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź na ten telefon. Księże profesorze, powoli zbierzamy już do końca naszej audycji, a wiemy, że zawsze na koniec jest takie i pewne podsumowanie, i przypomnienie tych pryncypiów, które nam w tekście ewangelicznym i Słowa Bożego wychodzą, i też takie pewne zastosowanie do naszego życia codziennego, bo to jest bardzo ważne, żeby słowo działało, owocowało, prawda? Wysłuchane.
Tak rzeczywiście jest, bo słowo nie może pozostać bezskuteczne i zatrzymywaliśmy się tutaj z różnych aspektów, patrząc na wniebowstąpienie Chrystusa. I już taki pierwszy wniosek, który się nasuwa, zresztą podjęty tutaj przez wielu radiosłuchaczy, którzy dodzwonili się do nas dzisiaj, że nie może to być to wydarzenie nie może być rozumiane tylko w kategoriach takich przestrzennych, stratosferycznych, ale musi być rozumiane w kategoriach teologicznych, czyli tajemnicy Chrystusa, który wstąpiwszy na ziemię dla naszego zbawienia, dokonał dzieła i teraz, dokonawszy tego dzieła, powraca na należne sobie miejsce po prawicy Ojca. Ale mało tego. On wyznacza nam drogę. Drogę, którą mamy za Nim postępować. Czujemy się czasami słabi, niedoskonali. czujemy, że brak nam czasami sił, powietrza i energii do tego, żeby rzeczywiście to Słowo Boże zrealizować w naszym życiu. Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. To jest źródło naszej nadziei, że nie pozostaliśmy sami, bo mamy wciąż Ducha, który daje nam tę moc, jeśli tylko się na Niego otworzymy, przede wszystkim w życiu sakramentalnym Kościoła. I tu musimy pamiętać o kolejnej ważnej rzeczy. Ten Chrystus, który wstąpił do nieba, On nie przestał z nami być. On jest obecny w swoich sakramentach. W szczególny sposób w sakramencie Eucharystii. Vere realiter et substantialiter, obecny w każdej najmniejszej partykule Jego ciała, które z chleba staje się prawdziwym ciałem i z wina prawdziwą Jego krwią.
Bóg zapłać, dziękujemy. Dzisiaj naszym gościem był ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dziękujemy i kogo pozdrawiamy, bo zawsze...
Dziękuję bardzo. Dzisiaj chcę przekazać bardzo szczególne pozdrowienia. Dzisiaj mamy 15 maja, za 4 dni. Ja i moi koledzy będziemy przeżywali srebrny jubileusz kapłański, więc pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich księży z archidiecezji, z metropolii wrocławskiej, właściwie z 4 diecezji, z diecezji legnickiej, świdnickiej, wrocławskiej i kaliskiej, którzy przyjmowaliśmy 19 maja 1990 roku święcenia kapłańskie w archikatedrze wrocławskiej z rąk jego eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Eminencję również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Więc drodzy bracia, czujcie się pozdrowieni, docenieni i idźmy w kolejne lata naszego kapłaństwa z radością, służąc Kościołowi na tych odcinkach, na których nasz Pan Bóg postawił.
Bóg zapłać raz jeszcze. No i oczywiście dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za udział w tej audycji, szukając Słowa Bożego.